Bogu. Bracia i siostry, rozważamy fragmenty pierwszej księgi Samuela i chciałbym taką ważną informację podać odnośnie studiowania tej księgi, tych fragmentów, które są przed nami. Otóż ubiegłą niedzielę mówiłem na temat Dawida. Rozpoczęliśmy takie rozważania, które już dotyczą bezpośrednio osoby króla izraelskiego Dawida, który został namaszczony przez Samuela, ale tym królem jeszcze nie był, ponieważ stary król cały czas króluje. Saul cały czas jest królem, pomimo tego, że Bóg już dokonał wyboru. Podziękował Saulowi i polecił namaścić na króla Dawida. I Bóg rozpoczął taką, powiedziałbym, akcję reklamującą Dawida, wypromowującą jego osobę. I takim zwrotnym momentem w tej karierze, nazwijmy to tak, politycznej Dawida, było wydarzenie, które omawialiśmy w ubiegłym tygodniu w Dolinie Terebintu, gdzie Dawid dokonał wspaniałego zwycięstwa nad tym olbrzymem Goliatem. I mieliśmy bardzo ciekawy temat do rozważania. Temat, który mówił o wielkim człowieku i zarazem o wielkim problemie. I bardzo ważna myśl z tej historii dla nas, dla wierzących ludzi. Otóż wielki problem da się rozwiązać, gdy Bóg jest z nami. Kiedy jesteśmy w Bogu, wtedy niestraszne nam nawet wielkie trudności, duże problemy. Dawid widział pewną rzeczywistość duchową, która dotyczyła tej sprawy. Izraelici patrzyli tylko na tego olbrzyma i widzieli olbrzymi problem. Ale Dawid patrzył oczyma wiary i zobaczył, że to nie jest walka tylko człowieka, ale w tą walkę jest zaangażowany Bóg. On dostrzegł pewną rzeczywistość duchową, która towarzyszyła temu zdarzeniu. I powiedział, że to jest wojna Pana, a więc przeniósł ciężar odpowiedzialności za rozwiązanie tej sprawy na Boga. I Dawid wystąpił w imieniu Pana zastępów, Boga Jahwe, a Goliat występował w imieniu pogańskich bogów, których czcili Filistyni. I Bóg dokonał błyskawicznego zwycięstwa, błyskawicznego rozstrzygnięcia tam w tej dolinie Terebintu, gdzie Dawid pokonał po bardzo krótkiej walce tego olbrzyma, którego wszyscy bali się. Moi kochani, powiedziałem, że chciałbym wam przybliżyć pewną ważną myśl, która towarzyszy tej księdze, tym fragmentom, które teraz będziemy studiować. Otóż Dawid jest typem Chrystusa Króla. Kiedy patrzymy na tą postać, na postać Dawida, to też widzimy Chrystusa. wiele wydarzeń z życia Dawida będzie miało również odniesienie do wydarzeń, które będą miały miejsce w życiu Mesjasza. A więc to jest historia sprzed 1000 lat, sprzed narodzenia Chrystusa, i jest to też zapowiedź Pana Jezusa Chrystusa, pojawienia się Jego i Jego odkupienia, Jego zbawienia, ale też przede wszystkim królowania, bo Dawid jest królem. A więc odtąd, kiedy będziecie się przyglądać poszczególnym fragmentom tej księgi, starajcie się też zobaczyć te wszystkie zwiastuny, które zapowiadają Chrystusa jako króla. Więc dziś patrzymy w ten sposób na Dawida. Bracia i siostry, po tym spektakularnym zwycięstwie, które dokonał Dawid, no, siłą rzeczy stał się ulubieńcem opinii publicznej w Izraelu. I była to, myślę, popularność jak najbardziej zasłużona, bo nie było w tym czasie odważniejszego człowieka niż Dawid. I on wybawił Izraelitów z ogromnej opresji, z ogromnego kłopotu, z ogromnego problemu. I dzisiaj możemy patrzeć na Dawida właśnie jako ulubieńca opinii publicznej w Izraelu. I bracia i siostry, chcę wam od razu powiedzieć, że popularność ma cenę. I Dawid doświadczył tego w swoim życiu. Ceny, jaką trzeba zapłacić za popularność. Pamiętam, kiedy piłkarze Wisły Kraków grali o awans do Ligi Mistrzów, to jeden z ich piłkarzy powiedział, że gramy o sławę i wielkie pieniądze. No, niestety ze sławy i z wielkich pieniędzy nici, bo mecz drużyna Wisły przegrała, ale ci piłkarze mieli świadomość tego, że jeśli odniosą zwycięstwo, będą ulubieńcami opinii publicznej, ale też i otrzymają potężną gratyfikację w postaci pieniężnej. Więc popularność ma swoją cenę. I Dawid bardzo szybko tych rzeczy doświadczył. Zwłaszcza w konfrontacji ze starym królem, z Saulem. Ta popularność Dawida stała się problemem, poważnym problemem dla niego. Ponieważ Dawid stał się obiektem niezasłużonych ataków na jego osobę przez Saula. Bracia i siostry, dzisiaj temat naszych rozważań dotyczy niezwykłej przyjaźni. Przyjaźni dwóch mężczyzn. I dzisiaj będziemy czytać 18 rozdział z pierwszej księgi Samuela. Jest to fragment, który mówi o bardzo pięknej przyjaźni dwóch mężczyzn, którzy wcale, patrząc na okoliczności ich życia, nie powinni być przyjaciółmi, ponieważ oni mieli trochę różne cele w swoim życiu. I raczej to nie sprzyjało zadzierzgnięcia przyjaźni. ale w oczach Bożych, w planach Bożych dzieją się niezwykłe rzeczy. Może przeczytajmy ten fragment. Chciałbym przeczytać początek 18 rozdziału. A gdy dokończył rozmowy z Samuelem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zebrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza, łuku i pasa. No, wielkie oddanie widzimy tutaj księcia Jonatana względem osoby Dawida. Myślę, że bardzo wymowne jest to, że on dał odzież, że dał miecz, łuk, pas Dawidowi. To było coś bardzo cennego w tamtych czasach. I myślę, że to podkreślało, jak bardzo oddany Dawidowi jest Jonatan, książę Jonatan, pretendent do tronu Izraela. A więc mamy dwóch mężczyzn i ich początek przyjaźni. Chciałbym, bracia i siostry, zaraz coś na początku wam tutaj zaznaczyć. W drugiej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale, w wierszu 26 jest napisane: żal mi ciebie, bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. To jest taka pieśń żałobna Dawida, kiedy on płacze po śmierci Jonatana. Opłakuje koniec życia Jonatana. Jonatan zginął w czasie bitwy, jak pamiętacie. I Dawid tutaj wyraża swój wielki żal z powodu straty swojego bliskiego przyjaciela. Moi drodzy, nie wiem, czy z tym spotkaliście się, ale jest to fragment, na który pokazują homoseksualiści i powiadają, że miłość Dawida i Jonatana miała coś wspólnego z homoseksualizmem. Także chciałbym, żebyście również wiedzieli o tym, że jest takowa interpretacja owego tekstu. Ja myślę, że ona jest poważnym nadużyciem, ponieważ Biblia nigdzie w żaden sposób nie gloryfikuje homoseksualizmu. Również ten fragment dotyczący zniszczenia Sodomy i Gomory jest często również w jakiś sposób interpretowany, że to nie chodziło o zagładę tych miejscowości z powodu grzechu homoseksualizmu, ale z powodu braku gościnności. Chciałbym tutaj może nie tyle polemizować z tymi wywodami. My wiemy, że najlepiej tłumaczyć Biblię Biblią i najlepiej się Słowo Boże tłumaczy, czytając właśnie odpowiedni fragment Słowa Bożego, dlatego otwórzmy list Judy. Przeczytamy z listu Judy 7 i 8 werset. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci hołdują urojeniom, podobnie kalając ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tyle interpretacji biblijnej na ten temat, na temat tego zagadnienia. Myślę, że sprawa jest jasna, nie ma tutaj specjalnie co komentować. Biblia bardzo w sposób klarowny na ten temat się wypowiada, również apostoł Paweł w 1 rozdziale listu do Rzymian mówi o tym bez ogródek, nazywając te zachowania grzechem. I tak to widzi chrześcijaństwo. Oczywiście chrześcijaństwo nie występuje przeciwko homoseksualistom, nie głosimy tutaj jakichś fobii przeciw tym ludziom, nie kierujemy się jakąś fobią, miłujemy tych ludzi, ale to, co oni robią z perspektywy Biblii, jest nazwane grzechem, a więc my musimy też jako chrześcijanie takie, a nie inne zdanie czy pogląd reprezentować na ten temat. A więc tyle, jeśli chodzi o te interpretacje związane z przyjaźnią Dawida i Jonatana. Więc widzicie, jak to daleko wszystko może pójść, jest zupełnie w innym kierunku. Ja nie chciałbym się oddalać, ale uchwycić się tego wątka, który rozpocząłem, wątka przyjaźni między księciem a przyszłym królem. I tutaj ta niezwykła przyjaźń Dawida z Jonatanem, ona przede wszystkim się wyrażała w tym, że Jonatan poczynił wysiłki w celu zachowania życia Dawida, kiedy Saul w sposób bezpardonowy nastawał na to życie Dawida. Takie momenty, które on chciał go po prostu zabić. I to wszyscy widzieli. I wtedy Jonatan, syn Saula, okazał się być przyjacielem względem Dawida i wielokrotnie to właśnie dzięki pomocy Jonatana Dawid uniknął śmierci. A więc widać, że ten książę jest w wspaniały sposób tutaj używany w Bożym zamyśle, w Bożym planie, żeby chronić przyszłego monarchę, króla Dawida. Bracia i siostry, skąd wzięła się ta niechęć Saula do Dawida? Ona brała się, można powiedzieć, stopniowo, narastała stopniowo. I pierwszy taki moment, może sobie przeczytajmy z 18 rozdziału Księgi Samuela, 8-9 wiersz, może nawet wcześniej od 7 wiersza przeczytam. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa: pobił Saul swój 1000, a Dawid swoje 10 tysięcy. I gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie, i rzekł: przypisały Dawidowi 10 tysięcy, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. A więc, bracia i siostry, to jest właśnie ta cena popularności. Że jeśli ktoś jest popularny, to na jego temat powstają poematy, kobiety wygłaszają jakieś pochlebstwa, śpiewane są pieśni o wielkich bohaterach i nagle ten pasterz, ten młodzieniec Dawid stał się ulubieńcem publiczności, opinii publicznej i na jego temat zaczęły powstawać no takie wiersze, takie poematy, jak przed chwilą żeśmy mogli tutaj przeczytać. No i kiedy to Saul usłyszał, no to on patrzył na to z perspektywy króla, a więc uważał, że jemu należy się cześć, chwała, splendor, bo on jest królem, a nagle tutaj pojawił się ktoś, komu jest znacznie więcej przypisywane niż jemu. I co w takim momencie się pojawiło w sercu Saula? Zazdrość mamy tutaj wyraźnie napisane. Bracia i siostry, ale wszystko zaczyna się od zazdrości. Zazdrości tego tak na początku nawet może za bardzo nie widać. Niektórzy nawet potrafią to w jakiś sposób ukryć. I to tak od razu nie widać, że oni po prostu zazdroszczą komuś czegoś. I z tego powodu żywią w swoim sercu do tej osoby urazę. I bracia i siostry, jeśli ta uraza, ta zazdrość jest przez jakiś dłuższy czas obecna w sercu człowieka, to ona doprowadzi do poważnych zmian w psychice, w życiu takiego człowieka. Bracia i siostry, zazdrość jest czymś bardzo niebezpiecznym. I jeśli masz to w swoim sercu, to jak najszybciej się tego pozbądź. Bo to jest coś, co może cię doprowadzić do takiego upadku duchowego, jak to doprowadziło Saula. Dziś będziemy to obserwować. Popatrzcie, co dzieje się dalej. 11 wiersz, może nawet przeczytamy 10 i 11. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie, jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Wtem rzucił Saul włócznie z tym zamiarem przygwoździe Dawida do ściany, lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. Bracia i siostry, zobaczcie, co robi zazdrość w sercu Saula. Saul nastaje na życie Dawida. On go chce zabić. I dzięki zręczności Dawida, który uskoczył, no nie zakończyło się to śmiertelną raną. Bracia i siostry, w pierwszym liście apostoł Jan w 3 rozdziale, w wersecie 15, pisze, kto nienawidzi brata swego, jest mordercą. Jeśli nienawidzisz brata, jeśli masz złość do siostry w swoim sercu, to jesteś według oceny Słowa Bożego mordercą. To bardzo mocne słowo, ale otrzeźwiające i nie pozostawiające żadnych złudzeń co do postawy. Jeśli nienawidzisz brata i siostry i jesteś w świetle Bożego prawa mordercą, a wiecie, na co zasługuje morderca? Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Panu Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu, że jest Pan Jezus Chrystus, że jest Boża łaska. Ale musimy mieć świadomość tego, bracia i siostry, że zazdrość prowadzi do nienawiści, a nienawiść prowadzi do śmierci. I bracia i siostry, kiedy patrzymy na tą historię tutaj, to widzimy, że uczucia Saula względem Dawida pogłębiają coś, co nazywamy depresją. Widzimy Saula, tego człowieka pełnego zazdrości, nienawiści, w głębokiej depresji. A więc człowiek, który ma zazdrość w swoim sercu, który tego nie wyrzuci, doprowadzi się wkrótce do nienawiści, a potem, bracia i siostry, będzie jeszcze gorzej. Przyjdzie depresja i będziesz w skrajnym załamaniu nerwowym z powodu takiej rzeczy. On nie potrafił tego problemu rozwiązać. Więc najprostsze rozwiązanie, kiedy nie umiemy z jakimś problemem sobie poradzić, to jest rozwiązanie siłowe. U mnie na klatce dwie sąsiadki nie mogły się pogodzić i w końcu się pobiły. Nie miała argumentów. Teraz gdzieś tam zdaje się po sądach czy po jakichś urzędach chodzą i szukają rozjemców. Bracia i siostry, kiedy Saul nie widział rozwiązania, kiedy popadł w depresję, kiedy Duch Boży go opuścił, kiedy przyszedł inny duch, któremu dał miejsce w swoim sercu, wtedy przyszedł czas depresji i w czasie tej depresji on wziął tą włócznię i rzucił z zamiarem zabicia Dawida. On widział rozwiązanie swojego problemu w sposób siłowy. Był tak zdesperowany. Uważał, że jest w tak beznadziejnej sytuacji. Ale bracia i siostry, kiedy przyjrzymy się tej sprawie, to zobaczymy, że Dawid wcale nie nastawał na urząd Saula. Wcale nie chodziło mu o jego chwałę. Wcale nie robił on sobie reklamy. Wcale nie zamierzał obalić Saula i jego królestwa. Choć miał ku temu prawo, bo był namaszczony na króla. Ale nie miał wcale takiego zamysłu. I kiedy patrzymy na postawę Saula, to widzimy, że większość tych problemów, który wytworzył jego chory umysł, wynikało z czystej zazdrości, z nienawiści, którą żywił w sercu. On w sposób nieobiektywny oglądał świat. Widział Dawida jako totalne zagrożenie w swoim życiu, ale Dawid wcale mu nie zagrażał. On mu starał się sprzyjać. I bracia i siostry, kiedy pojawi się w naszym życiu zazdrość, nienawiść, to my nie mamy oglądu obiektywnego naszego życia. Nie potrafimy oglądać rzeczy takimi, jakimi są. Nie widzimy ludzi takimi, jakimi są naprawdę. Widzimy ich tylko z naszej perspektywy. Widzimy ich w złym zwierciadle. Widzimy ich w sposób negatywny, w sposób zagrażający nam. I co się pojawiło u Saula? Strach. Następny etap to jest strach. Kiedy my sobie pewne rzeczy wyolbrzymimy, kiedy żyjemy w nierealnym świecie, to w tym momencie, bracia i siostry, dzieją się różne nieprzewidywalne rzeczy w naszym życiu. I na to warto zwrócić uwagę, kiedy obserwujemy całą tą historię. Co się dzieje? Saul prosi Dawida, by prowadził wojny Pana. Ale to znowu jest podstęp. To tak na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, że on go prosi o to, że w jakiś sposób nagradza go jako tego, który odniósł to wspaniałe zwycięstwo nad Goliatem. Ale tak naprawdę Saulowi o coś innego chodzi, kiedy on zachęca Dawida do tego, aby objął dowództwo nad wojskiem izraelskim i żeby prowadził wojny Pana, chce go w ten sposób Saul uśmiercić. On zakładał, że na wojnie jest o wiele łatwiej o śmierć. Ja myślę, że to nie potrzeba jakiegoś wielkiego specjalisty od militariów, żeby to odkryć. Kto się wybiera na wojnę, musi się liczyć z tym, że zginie na tej wojnie. I Saul myślał tymi kategoriami. Może on był sprytny, może opinia publiczna widziała w tym, że on nagradza Dawida. Ale tak naprawdę Saul nie myślał o nagrodzie. Saul knuł podstęp i chciał uśmiercić Dawida. On go posyłał na wojnę, żeby on tam znalazł śmierć. Więc popatrzcie, jak może być przewrotny człowiek w tym wszystkim, co w swoim postępowaniu, w tym, co robi. I na pierwszy rzut oka tej zazdrości, tej nienawiści może ktoś nie dostrzegać i potrzeba tak bliżej się przyjrzeć, żeby to zobaczyć, żeby dokonać tej właściwej oceny. I popatrzcie, potem on daje swoją córkę jemu za żonę. I to jest też podstęp. Daje Michal, która jest pułapką dla Dawida, bo Dawid ma przynieść łup wojenny w postaci napletków Filistynów, gdzieś zdaje się około 200 ich miał uśmiercić, żeby zdobyć córkę Saula i żeby być zięciem królewskim. I też liczył Saul, że on zginie, kiedy się wybierze po ten łup wojenny wśród Filistynów. Ale bracia i siostry, Saul nie zakładał tego, że z Dawidem jest Bóg. Nie dostrzegł tego w Dolinie Terebintu, kiedy Dawid pokonał Goliata. Nie dostrzegał, kiedy on przyjeżdżał jako zwycięski wódz z tych bitew, które prowadził w wojnach dla Pana z Filistynami. Bracia i siostry, on nie miał właściwego oglądu sytuacji. Saul patrzył w sposób nierealistyczny na życie, ponieważ zasłona była na jego oczach z powodu zazdrości i nienawiści i strachu, który był w jego sercu. I bracia i siostry, kiedy mamy takich doradców w naszym życiu, jak zazdrość, nienawiść i strach, katastrofa murowana. A więc wyrzuć to ze swojego serca, póki jest czas. Póki cię to nie doprowadzi do depresji i do głębokich zmian w twojej psychice. Kiedy to nie oddzieli cię zupełnie od Boga. Bo przecież Saul stracił ducha od Pana i pozwolił wejść na to miejsce innemu duchowi, złemu duchowi, który zawładnął jego życiem. Bracia i siostry, i teraz ciekawa rzecz. Powiedziałem, że Dawid jest typem Chrystusa. I żebyśmy patrzyli w ten sposób, kiedy obserwujemy życie Dawida. I popatrzcie, kiedy niesprawiedliwie Saul nastaje na życie Dawida. Co robi Dawid w takiej sytuacji? Idzie do sądu, prawda? Odwołuje się gdzieś do swoich znajomych. Opowiada na prawo, na lewo, jaki to zły jest ten Saul. Tak to się dzieje? Nie. Bracia i siostry, absolutnie nie. Dawid na te prowokacje odpowiadał pokorą. To jest coś niesamowitego w takiej sytuacji odpowiadać pokorą. Nie widać nigdzie w Dawidzie chęci rewanżu, choć Saul nastaje na jego życie, choć Saul nie jest jego przyjacielem. Czyż Dawid nie był idiotą? On, kiedy wysyłany był na tę wojnę, on wiedział naprawdę, o co chodzi Saulowi. Ale Dawid wiedział, że jest ktoś więcej niż Saul, a tym kimś jest Bóg, któremu on służy. I to było niesamowite zwycięstwo. To była ta niesamowita siła inspirująca życie Dawida, że on potrafił w takich trudnościach się ostać. Moim zdaniem to Dawid powinien popaść w depresję. To on powinien się załamać w takiej sytuacji. Powiedzieć, jakże Boże, to Ty mnie namaściłeś na króla, tutaj ten mnie chce zabić, Ty mnie nie chronisz. Jakże to jest? Gdzie Ty jesteś? Boże, czemuś mnie opuścił? On nie woła w ten sposób. On się w bardzo pokorny, uniżony sposób zachowuje. Absolutnie nie występuje przeciw Saulowi. I bracia i siostry, im więcej Saul knuł przeciw Dawidowi, tym większy strach zmagał się w nim. Gdzieś 3 razy w tym 18 rozdziale czytamy tutaj o tym, że ile razy to Saul bał się, miał ogromny lęk z powodu Dawida. Bracia i siostry, Bóg tych, których chroni, chroni często w ten sposób, że ich przeciwnikom wkłada do serca lęk, strach, i oni drżą, i oni się boją, i lękają się. I bracia i siostry, Saul cały czas borykał się w swoim życiu właśnie z tym przeżyciem bardzo przykrym, bardzo niepokojącym, wzmagającym depresję, jakim jest strach. Bracia i siostry, jeśli my czegoś się boimy, a na dokładkę boimy się czegoś, co tak naprawdę nie istnieje, ale jest jakąś projekcją naszych myśli, chorych często myśli, że my coś widzimy w zły, w negatywny sposób, i wierzymy w to, że to tak rzeczywiście jest. Na pewno ten brat jest przeciwko mnie. Widzę po nim. Widzę to po nim. Na pewno ta siostra mówi źle o mnie. Widzę to. Coś nawet kiedyś szeptała komuś do ucha. Na pewno na mój temat. To nie ulega wątpliwości. Bracia i siostry, jeśli takie myśli się zaczynają pojawiać, jeśli pojawia się niepokój, strach, jeśli pojawia się zazdrość, jeśli przychodzi potem nienawiść, nieuzasadniona nienawiść do kogoś, to to jest coś chorego, co potrzebuje Bożego leczenia. I bracia i siostry, chorym duchowo człowiekiem był Saul. I popatrzcie na jego postawę. To jest człowiek, który mógł odnieść sukces w swoim życiu, ale on jest zdesperowany i jest człowiekiem, który zmierza cały czas do klęski w swoim życiu. Cały czas zmierza do tych wzgórz Gilboa, gdzie on zginie. I widać to w jego życiu. Natomiast Dawid jest człowiekiem szczerym, odważnym, ufającym Bogu, nie załamującym się byle trudnościami, polegającym na Bogu. I on jest właśnie typem Chrystusa Króla. Przecież to przeciw Panu Jezusowi Chrystusowi wystąpiła prawie cała Jerozolima. Przecież to wszyscy ci ludzie wołali: ukrzyżuj go. A przecież tak niedawno korzystali z tego, że on ich uzdrawiał, że on im głosił piękną naukę, Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu. Ale bracia i siostry, Pan Jezus, kiedy był opuszczony, kiedy nastawano na Jego życie, też nie widać chęci rewanżu. On się uniżył i jako baranek umarł na krzyżu za nasze grzechy. I patrząc na Dawida, patrzymy też na Chrystusa i uczymy się od Dawida postawy, jaką miał Pan Jezus. Postawy do życia, postawy do problemów, do rozwiązywania tych problemów. Tydzień temu mówiliśmy o rozwiązaniu wielkiego problemu. Dzisiaj mówimy o innym problemie, który jest często skrywany gdzieś głęboko w sercu, a nazywa się zazdrość. Bracia i siostry, w tym samym czasie, kiedy Saul pałał nienawiścią do Dawida, jego syn, książę Jonatan, przyjaźnił się z Dawidem, kochał Dawida, ochraniał go, udzielał mu odpowiednich informacji na temat swojego ojca, aby uchronić życie Dawida przed nastającym Saulem. Bardzo piękna historia przyjaźni tych dwóch mężczyzn, dojrzałej przyjaźni, przyjaźni, w której nie widać, że któryś z nich szuka swego, ale oni stają jeden za drugim i naprawdę się kochają jako przyjaciele. Bardzo piękny obraz takiej braterskiej miłości, miłości, która również między braćmi powinna być w kościele. Patrzcie na Jonatana, patrzcie na Dawida. To bardzo piękne przykłady, na których możemy się uczyć tej miłości, jakiej oczekuje Bóg od nas, od całego Kościoła. Dzisiaj z tego miejsca, bracia i siostry, chciałbym wam życzyć, abyście doświadczali, chodząc z Chrystusem, miłości, przyjaźni, a jeśli w waszym sercu pojawiają się te symptomy zazdrości, nienawiści, strach, depresja, jeśli tego typu rzeczy się pojawiają, to wyrzuć to jak najszybciej ze swojego serca i powiedz: Jezus ukochał mnie tak samo jak tego brata czy tą siostrę, do której mam jakieś ale. I może dzisiaj jest czas powiedzieć prawdę sobie, swojemu sercu. Bóg kocha mnie niezależnie od tego, co uczyniłem w moim życiu. I kocha tą samą miłością tego brata i tą siostrę. I my oboje wybieramy się do tego samego nieba, do tego samego królestwa. I musimy tą sprawę załatwić tutaj na ziemi, bo później już będzie za późno. Później już tego nie załatwicie. Tu, póki żyjecie, macie czas na załatwienie tych wszystkich spraw. I dzisiaj życzę wam odwagi w tym. Życzę wam, bracia i siostry, doświadczenia prawdziwej miłości i przyjaźni. Życzę wam życia zwycięskiego, takiego, jakie prowadził Dawid. A Dawid na prowokację odpowiadał pokorą. Zapamiętajcie sobie to. To jest wielka lekcja. To jest wspaniały schemat, wspaniały sposób, Boży sposób rozwiązywania problemów. I kiedy w ten sposób Dawid działał, Bóg stawał za nim. Przecież tego samego Boga wzywał Saul, ale ten Bóg nie dawał odpowiedzi Saulowi. Zwróćcie uwagę, że od pewnego czasu Saul pytać będzie Boga o zdanie. On nie stracił wiary, on nie powiedział, że Bóg nie istnieje. On dalej służy Bogu. i pyta Boga o wiele spraw w swoim życiu, ale nie uzyskuje odpowiedzi. Natomiast kiedy Dawid pyta Boga, Bóg mu odpowiada od razu. Wie, co robić. I to jest ta różnica między odchodzącym królem, który opuścił Pana i którego Duch Pański opuścił, i to jest ten nowy król namaszczony, który z pokorą, jak Chrystus, służy swojemu ludowi. Amen.